Miłowani Chrystusie, siostry i bracia, drodzy słuchacze Katolickiego Radia Maryja, dzisiaj spotkanie nasze tutaj, nasza modlitwa na Eucharystii, ale także spotkanie ze Słowem Bożym, fragment Ewangelii Świętego Łukasza chce nas dzisiaj zaprowadzić na kolejne spotkanie z Jezusem Chrystusem, który udziela wskazówek, nauki nie tylko wtedy obecnym, słuchającym Go, ale także i nam dzisiaj żyjącym. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Widzimy dzisiaj Pana Jezusa, który chce trafić do swoich słuchaczy w prosty sposób. Chce pokazać przewrotność tego ówczesnego pokolenia, szczególnie oczywiście ma na myśli tych, którzy tą przewrotnością szczególnie się wyróżniali, a więc przywódców religijnych, faryzeuszy, sadyceuszy, uczonych w piśmie. Posługuje się przykładem bardzo zwykłym, codziennym, bawiących się dzieci, pokazując kapryśność dzieci, zmianę ich humorów. Nie po to, żeby napomnieć dzieci, ale żeby na tym przykładzie ukazać, no niestety, zakłamanie tych, którzy żyli wtedy, ale także, którzy również i są teraz żyjący, również i to do nas także chce się odnosić. Dzieci bawiły się na różne sposoby, kiedyś i teraz. Podobno wtedy była taka zabawa bardzo popularna, jak pogrzeb konika polnego, gdzieś w komentarzu wyczytałem. Polegała na tym, że dzieci dzieliły się rolami, niektóre tworzyły orszak pogrzebowy, niektóre były w miejscu, gdzie ten konik polny był pochowany. Tymi rolami się obdzielały, taka była ich w sumie zabawa. Oczywiście bardzo szybko się nudziły i bardzo szybko się sprzeczały, kto ma jednak co robić w czasie tegoż, w cudzysłowie, pogrzebu. A Pan Jezus idzie dalej, bo mówi tutaj o tych dwóch zasadniczych postawach, które wtedy mogli obserwować ówcześni. A więc pokazuje osobę Jana Chrzciciela, proroka, osobę specyficzną, szczególną, świętą, nie dla wszystkich. Dla niektórych był tym, który dziwnie żył. Ubierał się w skórę wielbłądzią, jadł suszoną szarańczę, miód leśny. W tym wzbudzał zdziwienie, zaciekawienie. Można powiedzieć, że gdyby wtedy były niektóre stacje telewizyjne, pewnie skupiłyby się tylko na jakimś wywiadzie czy obserwacji życia Jana Chrzciciela, gdzieś tam żyjącego właśnie u brzegów rzeki Jordan. Może by się zastanawiali, czy dobrze, czy niedobrze, że nosi skórę wielbłądzią, przecież to nie jest ekologiczne. Czy dobrze, czy niedobrze, że żywi się szarańczą, bo przecież no, o to może akurat byłoby modne, bo teraz te różne owady, niektóre, prawda, tutaj centra chcą nam przypisać, żebyśmy się żywili, ale pewnie byłyby takie akcenty, a nikt zbytnio by się nie zastanawiał nad tym, co mówi, dlaczego mówi, do kogo kieruje słowa. I druga postawa, Pan Jezus mówi sam o sobie, Jezus Chrystus mówi o tym, że to On chciał spotkać się z człowiekiem, spotykał się z ludźmi. Nie tylko ich uzdrawiał, nie tylko im przebaczał grzechy, ale także uczestniczył w ich życiu. Mamy przykłady, te opisane nieliczne w Ewangelii, ale na pewno było ich więcej, jak wesele w Kanie Galilejskiej, jak spotkanie przy stole u Szymona, u Zacheusza, w domu Marty, Marii, u Łazarza. Spotkania, które nie były jakimiś tymi spotkaniami pustymi, były połączone z rozmowami, były połączone z nauczaniem właśnie przede wszystkim o Bogu, który umiłował człowieka. I przez to swoje naturalne zachowanie, słowa, Pan Jezus chciał trafić. I tutaj oczywiście fala krytyki, ocen, szyderstwa. Z jednej strony śmiano się z Jana Chrzciciela, że dziwnie się zachowywał, że uciekał od świata, że był tym, który być może go zły duch opętał, jakieś czary, jakaś magia. I także faryzeusze, uczeni w piśmie, wyrzucali Panu Jezusowi, że chodzi na spotkania, na kolacje, że spotyka się z nie wiadomo jakimi ludźmi, że do końca to nie jest do przyjęcia, że jest, jak sam Pan Jezus mówi, żarłokiem, pijakiem, że bierze udział w życiu tego świata. Okazuje się, że to wszystko było podszyte tym, że, jak wiemy, ci ludzie mieli się za super doskonałych. Nie potrzebowali Bożego miłosierdzia, bo uważali, że swoim życiem zasłużyli na nagrodę. To Bóg ma ich nagrodzić. To Bóg jest im coś winien, bo to oni modlą się na każdym rogu ulicy, to oni chodzą w pięknych szatach, to oni zachowują wszystkie liczne przykazania, nie tylko dekalog. To oni są tymi, których trzeba nazywać nauczycielami, rabbi i tak dalej. I Pan Jezus chce powiedzieć, że ta postawa oczywiście jest złą postawą, jest nie do przyjęcia, jest postawą, która wynosi i pokazuje pychę i szczyt egoizmu. No bo po cóż komuś, kto się ma za doskonałego, nie bezgrzesznego miłosierdzie? Po cóż komuś zrozumieć, że Bóg jest miłością, skoro on uważa, że wszystko już na tej ziemi posiada, nie potrzebuje żadnej miłości? I możemy teraz przenieść się do czasów nam współczesnych. Również popatrzmy, jakże teraz chociażby w współczesnych latach ocenia się również uczniów Chrystusa, Kościół. Kiedy Kościół akcentuje sprawy społeczne, ubóstwo, pomoc ubogim i duchowo, i materialnie, no to się mówi, że zajmuje się tym, czym nie powinien, że angażuje się w sprawy polityczne, bo mówi o nierównościach, mówi o wykluczeniach przeróżnych. Dobrze, kiedy znowu mówi o sprawach czysto duchowych, religijnych, o posłudze duchowej, o ważności sakramentów, chociażby sakramentu małżeństwa, o nierezerwalności, to wtedy też krytyka, że to Kościół zamknięty, niewspółczesny, nie wychodzący na potrzeby człowieka. Przecież no jak teraz można żyć w sakramencie małżeństwa do końca życia? To jest wprost niemożliwe. I wreszcie, jak ksiądz na zwykłej, pięknej parafii mówi właśnie o przykazaniach, no to mówi, że chyba coś nie tak, bo to już nie na te czasy. Urwał się nam soinki nasz proboszcz, bo takie, a nie inne prawdy nam przypomina. A z drugiej strony są tacy, którzy mówią, a czemu tego nie mówił wtedy, jak żeśmy zaczynali nasze życie małżeńskie, żeśmy tworzyli rodzinę, czemu wtedy nie mówiono o tym? Pewnie bym dzisiaj inaczej myślał. Takie są postawy i takie są oceny. Ktoś może powiedzieć, dobrze, były i będą, bo były w czasach Pana Jezusa i teraz, ale również my musimy tutaj zadać sobie to pytanie, na ile one wpływają na nas, na nasze myślenie, na ile zmieniają tak podświadomie albo tak, można powiedzieć, niezauważalnie naszą mentalność człowieka XXI wieku. Faryzeusze nie potrzebowali Boga, nie potrzebowali nauczyciela, nie potrzebowali uzdrowiciela. Mieli zapewnioną wizję przyszłości, że zostaną nagrodzeni, jeszcze raz podkreślam, że to Bóg jest im winien, prawda, hołd, wdzięczność, że tacy wspaniali ludzie chodzą po ziemi. Natomiast Pan Jezus zauważa postawy tych, którzy mówią, źle żyłem, pomyliłem się w życiu, ale już od teraz chcę się zmienić. Tak jak ten właśnie ewangeliczny celnik, który mówi, do tej pory nie jestem godzin, ale teraz chcę zmienić swoje życie. Jak Zacheusz, którego też wspominamy, powiedział, że od tej pory zmieniam swoje życie. Dzielę się i oddaję dłużnikom wszystko to, co ukradłem, to, co zawłaszczyłem. Chcę się zmienić. Jak kobieta przyłapana na cudzołóstwie, która również mówi, przyrzeka, że nie będzie od tej chwili już grzeszyła. To są te postawy, które są właśnie tymi oznakami zrozumienia mądrości. Mądrości nie tego świata, ale mądrości Bożej. Wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Jest właśnie taka mądrość. Mądrość, która ma źródło w Bogu, do której doprowadza nas modlitwa, do której doprowadza nas odczytywanie znaków czasu w swoim życiu. To jest ta mądrość, która pozwala przejść przez swoje doświadczenia życiowe, nawet te smutne, ciemne, grzeszne, ale na końcu, wychodząc z tej ciemnej doliny, widzimy, że to tak naprawdę Bóg nas kocha i On chce dobra. On nie chce nas złapać tylko na jakimś złym uczynku, przydeptać, zniszczyć, rozetrzeć na miazgę. Nie. On nas kocha. Do końca wierzy w człowieka. To szatan potrafi szybko zachwycić, szybko udzielić tego kredytu, zaufania, ale potem bardzo szybko, jak mówił jeden ze świętych, domaga się odsetek. I to takich odsetek, które kończą się właśnie tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Dlatego dzisiaj prośmy dobrego Boga, żeby w czasie tych spotkań z Jego Słowem, tych spotkań na Eucharystii, każdy z nas umiał znaleźć właśnie tę właściwą drogę w tym momencie mu potrzebną. Może to jest droga, o której mówił Jan Chrzciciel. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, zmieńcie swoje życie. Może to jest ta droga, która też prowadzi do spotkania z Bogiem, którą wskazywał Pan Jezus, Syn Boży. Kochaj bliźniego swego, bądź miłosierny, bądź sprawiedliwy, odwiedzaj chorych, więźniów, podziel się z bliźnim, podaj mu szklankę wody. Te dwie drogi, te dwa przykłady prowadzą nas do tego jednego miejsca. Do miejsca, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jego miłość, gdzie tak naprawdę jest szczęście człowieka, chociaż sobie go do końca nie wyobrażamy. Bo mamy też i to zdanie, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało tego wszystkiego, co przygotował Pan Bóg tym, którzy Go kochają, czyli można powiedzieć, którzy Mu ufają, wierzą, którzy się jak dzieci nie zapalają szybko i szybko nie gasną. Tak jak męczennicy. Przeszli największą próbę, bo próbę oddania życia i to życie oddali. Skąd mieli tą siłę? Na pewno nie z tekstów filozoficznych, na pewno nie tylko z czytania traktatów teologicznych, ale przede wszystkim tą siłę czerpali z codziennej wiary i zaufania Panu Bogu. Amen.